Gość Radia Gdańsk.
A jest nim Marcin Kaczmarek, starosta wejherowski, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, witam panów redaktorów. Bardzo miło gościć w Radiu Gdańsk, zobaczyć od wewnątrz, jak to wygląda. Lata, lata historii. Pamiętam, mijałem się tutaj z panem Włodkiem Machnikowskim, wywodzę się ze sportu, pamiętam te relacje z boisk i stadionów. Naprawdę moje serce się raduje, że mogłem panu Włodkowi podać tutaj dzisiaj ręce. Kawał mojej historii.
To już pan dobrą atmosferę na początek rozmowy zrobił. To w tym klimacie zostańmy na moment, bo między innymi o szkołach w powiecie wejherowskim będziemy rozmawiać. Tam sporo emocji wokół decyzji kadrowych, ale jeszcze zanim to chcę pana zapytać o ten dokument, którym się pan też pochwalił tutaj przychodząc do Radia Gdańsk. W obcym alfabecie po części napisany, ale to jest czysta ironia, jakiś list intencyjny z ambasadą Japonii podpisał powiat wejherowski.
A nie z ambasadą, tylko z panem bardziej burmistrzem miejscowości Tsuruga w Japonii.
Ale w ambasadzie
tak,
Japonii.
Tak, w ambasadzie Japonii, tak. Prosto jeszcze list jest ciepły, jak panu redaktorowi pokazałem, jest w dwóch językach, i w japońskich, i w japońskim, i w polskich. I w polskim historia dotyczy dzieci zesłańców i uchodźców wojennych. Po pierwszej wojnie światowej uchodźcy znaleźli się w Syberii. Wybuch powstania październikowego w Rosji spowodowało to, że ci ludzie stracili domy, stracili mieszkania. Groziło im głód. Japonia stanęła na wysokości zadania. Ściągnęła te dzieci do Japonii, zajęła się tymi dziećmi. To jest około 900 dzieci, które potem przypłynęły statkiem do Polski, do Gdyni, dokładnie trafili do Wejherowa, do obecnej szkoły powiatowego zespołu kształcenia specjalnego. Pani dyrektor Małgosia bardzo się tą historią interesuje, bardzo ją popiera, bardzo ją propaguje. Byliśmy wczoraj z panią Małgosią, podpisaliśmy list intencyjny właśnie z panem burmistrzem tej miejscowości Tsuruga, z starostą warszawsko-zachodnim i z wójtem miasta Celestynów.
I czego ten list dotyczy?
Chcemy pokazywać tą naszą historię, propagować. Jest to coś wspaniałego, że coś takiego miało miejsce. Japończycy chcą bardzo to pokazywać, bardzo się tym chwalą. Przyjeżdżają również do Wejherowa. Jeżeli mogę też tutaj zareklamować powiatowy zespół kształcenia specjalnego. Jest to szkoła, gdzie jest młodzież, która jest z drobnymi upośledzeniami, jako powiat podpisaliśmy ze szkołą umowę i bierzemy te dzieci na praktyki. Przebywają te dzieci na przykład w archiwum w Wejherowie, sprawdzają się tam, chcemy je aktywizować do pracy, do społeczeństwa. Namawiamy firmy, namawiamy samorządy, aby też współpracowały z takimi szkołami, również z panią Małgosią, która jest otwarta na taką współpracę. Pomóżmy tym dzieciom, niech się aktywizują, niech pracują, niech wejdą do naszego społeczeństwa.
Czyli żeby to słuchacze dokładnie zrozumieli, to jest dzisiejsza działalność tej samej szkoły, która historycznie przyjęła właśnie te dzieci syberyjskie. Ja rozumiem, że potomkowie tych osób gdzieś tutaj żyją w okolicy Wejherowa, czy w Wejherowie cały czas po części mieszkają pewnie.
Wczoraj w ambasadzie też się dowiedzieliśmy, było tam wiele osób związanych z tą historią, że tutaj w Gdańsku ponoć mieszkają potomkowie tych osób, także jeżeli takie osoby są, zachęcamy do współpracy, do opowiedzenia tej historii. Chcemy się tym chwalić, chcemy to pokazywać. Jest to bardzo piękna rzecz, jeśli chodzi o nasz powiat wejherowski. Jest się czym chwalić.
Ponad stuletnia historia, wiecznie
tak,
żywa.
Dokładnie.
Panie starosto, no to jak już się szkół po części trzymamy, to trochę zmienimy kontekst, bo pana decyzje wzbudziły pewne kontrowersje. Kilka tygodni temu zwolnił pan troje dyrektorów trzech szkół ponadpodstawowych. Nie do końca kuratorium oświaty zgodziło się z tą pana decyzją, bo w dwóch przypadkach została wydana taka opinia, no, negatywnie rekomendująca to zwolnienie, tak byśmy to powiedzieli. Opadną te emocje do pierwszego dzwonka we wrześniu, bo cały czas sprawa żyje w powiecie.
No to liczę, że te emocje opadną. Rzeczywiście ta opinia, wiele osób opiera się na tej opinii kuratora, ale to nie jest opinia wiążąca. To jest tylko opinia, która ma być, ale ona nie jest w żaden sposób wiążąca.
Ale powinien pan ją brać jako starosta pod uwagę.
Jeśli chodzi o rzeczy, o pedagogiczne sprawy, ale tutaj wychodzą również szereg innych rzeczy. Naprawdę przez rok, nie tylko ja, ale cały zarząd, przyjrzeliśmy się szkołą, zobaczyliśmy, jak ta współpraca wygląda, liczyliśmy na współpracę, ta współpraca nie zawsze wyglądała odpowiednio.
Ale gdyby pan miał to słuchaczom wytłumaczyć, jakie były tak de facto powody tych zwolnień, bo jeden z dyrektorów pisze na przykład o tym, że on wykonał inwestycje, ponieważ no, przybyło trochę dzieci, musiał ściankę działową zbudować, zrobił to, jak rozumiem, nie do końca zgodnie z procedurą w pana ocenie, tak?
No niezgodnie z procedurą, tutaj sobie wypisałem parę rzeczy, no i jest informacja, że Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego wstrzymała prowadzenie robót na przykład. Następnie Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego inną decyzją nakazała doprowadzenie do stanu poprzedniego. Inna rzecz, Państwowa Inspekcja Pracy wykazała liczne naruszenia w zakresie prawa pracy i wystosowała nakazy. Pomimo stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy zaniechano wprowadzenie wszystkich zalecanych zmian w treści wymaganych w szkole regulaminów. Tych rzeczy jest naprawdę dużo. Przez rok, mówię, bardzo dobrze się przyjrzeliśmy. No, we wrześniu pojechaliśmy na konferencję bardzo ważną do Warszawy. Dostajemy telefon ze szkoły, że niestety dzieci nie mają gdzie się uczyć, bo dyrekcja nie zapewniła sal dydaktycznych młodzieży. Młodzież przyszła do szkoły, no i nie ma sal dydaktycznych. Myślę, że nie rolą starosty jest, aby tej młodzieży zapewniać sale dydaktyczne i będąc w Warszawie dzwonić po bibliotekach.
Znaczy, no to jest rolą starosty właśnie w pewnym sensie.
No nie, to jest rolą dyrektora. Dyrektor zapewnia sale dydaktyczne, tak?
Ale starosta nad tym czuwa, zatrudniając tego dyrektora lub zwalniając, rozumiem, w sytuacji, w której nie ma efektów pożądanych, tak?
Tych efektów nie było pożądanych z tymi trzema dyrektorami. Zatrudnianie osób na to samo stanowisko, czyli dwukrotne finansowanie jednego stanowiska. Naprawdę
czyli to
mocno...
były takie sprawy administracyjno-techniczno-proceduralne, jak rozumiem, tak, które zaważyły na tym, ale emocje to wzbudziły bardzo duże. Interwencje poselskie w tej sprawie, pan się uśmiecha, widzę po części.
Tak, gdyż... Znam panów posłów, przynajmniej jednego pana Kowalskiego, który wiedział, jak sytuacja wygląda. Panowie przyszli z kontrolą poselską, pan poseł Kowalski wiedział, że mnie nie będzie, że nie ma naczelnika edukacji, że nie ma osoby z zarządu odpowiadającej za edukację. Dobrze o tym wiedział, że ja akurat też idę na 4 dni urlopu. Powiedział, że on niestety i tak będzie musiał o tym wspomnieć. Dokładnie.
To
no
po
i
co
to...
tyle polityki w sprawie kadrowej, w sprawach kadrowych w szkołach?
To już proszę się nie mnie pytać, proszę się pytać naszej konkurencji. My staramy się temat wyciszyć, nie staramy się komentować. Jak widać, dużo rzeczy się wylało w internecie. Rzeczy, które nie są w żaden sposób merytoryczne, raczej są polityczne, uderzenia typowo polityczne. Uważam, że nie idźmy tą drogą. Ja jestem za współpracą, za otwartością. Niestety nie było widać w niektórych przypadkach tej otwartości, o czym świadczy kontrola komisji rewizyjnej, która nawet nie została wpuszczona do gabinetu i potraktowana jak nie zostali ci te osoby potraktowane jak ludzie.
Tu rozumiem, klamka zapadła. Mimo emocji, które są, mimo kontrowersji, mimo tych opinii kuratorium oświaty w zakresie dydaktycznym, bo to ocenia kuratorium, pan tych decyzji swoich nie zmienia.
Nie, to jest decyzja całego zarządu. Podjęliśmy tę decyzję jednogłośnie. Już nawet w jednej szkole jest nowy dyrektor.
No właśnie, chcę o to pytać, jak z obsadą dalej, kiedy te wakaty zostaną w pełni uzupełnione?
W momencie odwołania dyrektorów, wicedyrektorzy pełnią funkcję dyrektorów.
No to jest oczywiste, taka jest procedura, ale trzeba konkursy, rozumiem, ogłosić i powołać nowych dyrektorów?
Tak, w dwóch przypadkach nie było współpracy z wicedyrektorami. Nie chcą współpracować, a jeden dyrektor przystąpił do współpracy, wicedyrektor, który teraz pełni obowiązki dyrektora, bardzo dobrze się z nim współpracuje, widziałem się osobiście, rozmawiałem z dyrektorem, jest pozytywnie nastawiony, widać, że ma chęci do pracy, przede wszystkim do współpracy, na czym nam najbardziej zależy. W dwóch szkołach niestety nie było takiej woli, żeby z nami współpracować, dlatego jeden dyrektor został powołany do jednej ze szkoły, też już się spotkałem z panią dyrektor. Rozmowa przebiegła w fajny, merytoryczny sposób. Liczę na owocną współpracę z nową panią dyrektor. W drugiej szkole do końca sierpnia zostanie wyłoniony dyrektor. W trzeciej myślę, że poczekamy do października. Oto jest pan, który pełni obowiązki dyrektora i mówię, i tam współpraca idzie bardzo w dobrym kierunku.
I nie ma pan takich obaw, że do pierwszego dzwonka, 1 września nie zdążycie? To znaczy, że nie będzie tak, że może się zdarzyć taka sytuacja, że znów uczniowie przyjdą i nie będzie sal dydaktycznych przygotowanych, albo nauczyciele nie będą mogli zalogować się do e-dziennika, bo nie będą mieli internetu. Takie słyszałem, były przypadki.
Były takie przypadki, to jeszcze nie za mojej kadencji, tylko za poprzedniej. Dzieci nie miały na przykład ławek i krzesełek, nie miały gdzie siedzieć w szkole. mówię, teraz współpracuje się zupełnie inaczej. Osoby, które pełnią obowiązki dyrektorów, muszą te rzeczy zapewnić. Tam, gdzie nie chcą z nami współpracować, tam jak najszybciej powołujemy nowych dyrektorów. No i myślę, z nowym, od września ruszymy z nową kartą, z otwartością i przede wszystkim z owocną współpracą z dyrektorami, na co oczywiście liczę i do czego zachęcam nie tylko dyrektorów, ale wszystkich nauczycieli tych szkół. Ja jestem osobą otwartą, można do mnie przyjść porozmawiać na każdy temat.
Tutaj ten temat zamknijmy. Chcę pana zapytać jeszcze o profilaktykę krztuśca, dlatego że powiat wejherowski przystąpił do takiego samorządowego, wojewódzkiego programu profilaktyki w tym zakresie. No, wskaźniki są niestety niepokojące. Rosnie liczba przypadków zachorowań, o czym alarmują chociażby inspektorzy sanepidu, którzy monitorują te dane. Jak ten program będzie wyglądał? Jakie ma efekty przynieść?
Naprawdę te dane
epidemiologiczne
są bardzo zatrważające, bo patrząc teraz, mam tutaj nawet taką ściągę, 2020 rok to jest 29 przypadków w naszym województwie, 2023 rok to jest 62 przypadki i 2024 to już jest 3372 przypadki.
To i jest część w powiecie wejherowskim.
Tak,
oczywiście.
I to znaczna część w powiecie wejherowskim. To jest choroba zakaźna, musimy się przed tym bronić, dlatego zachęcamy osoby starsze po 65 rokiem życia do zaszczepienia, dlatego refundujemy te szczepionki razem z Urzędem Marszałkowskim. Zachęcamy do tych szczepień. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie się obronić przed krztuścem.
Czyli to jest, rozumiem, program adresowany głównie do osób 65+.
Tak.
Które w młodości powinny były na krztusiec zaszczepione zostać i to jest taka przypominająca szczepionka mająca wzmocnić odporność, bo właśnie w tej grupie wiekowej tych zachorowań jest dość sporo.
Tak, bardzo dużo jest zachorowań. Chcemy te osoby uchronić przed przebyciem tej choroby, bo jest ona, widać po osobach, które już przeszły tą chorobę, że ciężko się przechodzi w tym wieku, powyżej 65 roku życia. Tego zachęcamy do szczepień, dlatego też finansowo wspieramy to jako powiat wejherowski.
Panie starosto, to jak o finansach mówimy, to jeszcze o elektrownię atomową chcę zapytać, bo to jest jednak najbliższa okolica tej inwestycji. Patrzymy wszyscy w przyszłość. Pan bardziej z niepokojem czy z nadzieją?
Ja oczywiście z nadzieją. Ja jestem zawsze osobą, która twierdzi, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Nasz powiat i tak...
Bo rzeczywiście różne punkty widzenia są, jeżeli chodzi o elektrownię.
No wiadomo, w miejsce, gdzie ta elektrownia się ma znajdować, tam są pewne obawy osób mieszkających w tym miejscu, no to się wiąże z jakimiś problemami. Wiadomo, że dużo tam samochodów ciężarowych przejeżdża przez tą miejscowość, że dużo się tam dzieje, ale polskie elektrownie jądrowe przy każdej jakiejś tam imprezie, drożynkach są, rozmawiają z mieszkańcami, pokazują, jak to ma wyglądać. My liczymy też na wsparcie, co jest i z Urzędu Marszałkowskiego, i od pani wojewody.
A jakie są takie szanse rozwojowe? Co pan widzi, co tę szklankę wypełnia dla ościennego dla wobec inwestycji powiatu? No bo powiat lęborski to jest to miejsce, gdzie inwestycja będzie, powiat wejherowski bezpośrednie sąsiedztwo.
Nie, będzie inwestycja w powiecie właśnie wejherowskim.
O, to mnie pan zaskoczył, to moja pomyłka, przepraszam
tak,
najmocniej.
Będzie.
Ale to tak czy siak, jakie szanse rozwojowe to daje?
No ogromne. Rok temu byliśmy na takim wyjeździe studyjnym w Hiszpanii pod Barceloną, oglądaliśmy dwie takie elektrownie. To są elektrownie, które już dosyć długo pracują, bo to z reguły 30-letnie elektrownie, powoli będą pewnie wygaszane. Spotkaliśmy się tam z panią burmistrz, która zarządza tą miejscowością. Pani burmistrz nie wyobraża sobie sytuacji, że ta elektrownia będzie wygaszona. Naprawdę mnóstwo turystów, też elektrownia znajduje się przy Morzu Śródziemnym. Byliśmy nad tym morzem, widzieliśmy tą elektrownię, praktycznie nie wiem, kilometr był do tej elektrowni, obok jest plaża, gdzie są turyści, spędzają czas. Miejscowość się bardzo, bardzo mocno rozwinęła. Liczymy to samo w powiecie wejherowskim. Nasz powiat mocno się rozwija, nie mamy problemu z osobami, które uciekają od nas, to raczej wszyscy starają się osiedlić u nas w powiecie wejherowskim. Jeśli ta elektrownia powstanie, myślę, że na pewno powstanie, to spowoduje następny rozwój. Wiemy, że też w powiecie wejherowskim już powstają farmy wiatrowe na morzu, plus elektrownia. Stajemy się powiatem mocno energetycznym. Rozwój będzie duży w momencie budowy elektrowni jest mowa o 10 do 20 tysięcy pracowników nowych. Wiadomo, że są dodatkowe miejsca pracy, że te osoby trzeba obsłużyć. To nie tylko są panowie pracujący na budowie, no ale to trzeba zapewnić im wyżywienie, chociażby fryzjera.
Także... Nie, no to jest jasne i oczywiste, prawda? No skoro tyle osób musi tam pracować, no to jest całe zaplecze związane z tą pracą. Ale tak patrząc już nie na te lata najbliższe, tylko właśnie zmieni się ten charakter nieco regionu, prawda? Pan mówi o turystyce i tych, którzy będą chcieli przyjechać, zobaczyć sam obiekt. No to też jest zawsze taki naturalny w pewnym sensie element, bo budzi to ciekawość, ale... docelowo to pociągnie w pana ocenie inwestycje też takie gospodarcze, no bo bliskość jednak elektrowni, no to jest też szansa dla przemysłu.
Oczywiście jestem pewien w 100%, że to na pewno się zmieni, że w miejscowości wszystkie gminy się bardzo szybko i prężnie będą rozwijały. Jest to dla nich ogromna szansa. Miejscowość, w której im powstanie elektrownia, czyli gmina Choczewo, jest to miejscowość, która jest nastawiona na turystów. Nie ma się co obawiać, ci turyści nadal, uważam, będą przyjeżdżali.
Tylko powody się zmienią, dla których przyjeżdżają.
Może tak, może nie. No teraz przyjeżdżają dla tych dziewiczych terenów. Te tereny są naprawdę wspaniałe. Byłem, widziałem. Można żałować tych terenów dziewiczych, ale to jest kosztem rozwoju jeszcze szybszego. Wiadomo, że gmina boryka się z różnymi problemami. Wiadomo, że nie ma tam na przykład komisariatu policji, ale wszystko idzie w tym kierunku, że ten komisariat powstanie. Liczymy też na nowe drogi, nowe inwestycje. To jest, wiemy, że już kolej powstanie, tak, która będzie łączyła Wejherowo, Choczewo i będzie dalej łączyła na przykład Łebę. Także będzie to lepiej skomunikowane, będzie można szybciej trafić do większych miejscowości. Także...
I do powiatu lęborskiego.
Tak, jak najbardziej. Ja bardzo dobrze mi się współpracuję ze starostą lęborskim, tak samo z puckim. Staramy się razem współpracować dla dobra naszych mieszkańców, naszych powiatów.
I tutaj się zatrzymamy, wrócimy za jakiś czas do tych tematów, bo na pewno cała inwestycja będzie jeszcze przez wiele lat budzić nasze zainteresowanie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
To ja dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim radiosłuchaczom i pozdrawiam panów redaktorów.
Gość Radia Gdańsk.
Bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy i w imieniu swoim. Marcin Gaczmarek, starosta wejherowski, był naszym gościem.